Faktycznie to jest nietypowa sytuacja, kiedy matka, która decyduje się to dziecko porzucić, po kilku dniach dzwoni i dowiaduje się, co się z tym dzieckiem dzieje, jednocześnie chce je odzyskać?
Jest to wyjątkowa sytuacja, tak można by to nazwać, bo ja osobiście nie miałam wcześniej do czynienia z takimi historiami. Myślę, że wynika to też troszeczkę z braku wiedzy, ale może z lęku właśnie przed tym, co będzie dalej, jeżeli się odezwę i ujawnię. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Słyszałam o takich przypadkach w Polsce, natomiast w Łodzi nie i w historii naszego ośrodka też nie było takiego przypadku. Dzieci po prostu zostawały włożone do okna z jakąś krótką albo bez żadnej informacji i potem nadawano im nową tożsamość i trafiały do adopcji.
Natomiast... Tak samo się stało w przypadku tego chłopca. Siostry po tym, jak ten dźwięk alarm wybrzmiał po zamknięciu okna i pozostawieniu dziecka, zbiegły, zobaczyły dziecko, zrobiły takie podstawowe badania, na ile siostry mogą zrobić, prawda, żeby ocenić stan dziecka. Ochrzciły je z wody, nadając mu imię Antoś i potem ruszyła cała procedura, czyli pogotowie, szpital, no i już rodzina zastępcza. Ale Antoś miał kilka miesięcy, to było też trudne do określenia,
tak, siostry,
prawda?
Siostry wstępnie oceniły, że to 5 miesięcy. Natomiast gdy go zobaczyłam, wiedziałam od razu, że jest starszym dzieckiem, dlatego że no, widziałam, co już umie robić, jak się zachowuje, jak reaguje. I jako psycholog po prostu oceniłam, że jego rozwój to musi być związany z jakby większym wiekiem, tak?
Ale to też jest nietypowe, bo zazwyczaj w tych oknach życia pozostawiane są noworodki.
Zazwyczaj tak i to często zaraz po urodzeniu czasami w domu też, jeszcze z niezabezpieczoną pępowiną, ale zdarzają się sytuacje takie, kiedy rodzice naprawdę stoją gdzieś pod ścianą i podejmują taką decyzję, zostawiając dzieci w różnych miejscach, bo był przypadek w województwie śląskim parę lat temu, dziecko przyniesione do kościoła, zostawione w kościele, chłopiec, 2,5-letni. My miałyśmy kiedyś taką sytuację też, że 9-miesięcznego chłopca też nam przyniesiono do ośrodka i zostawiono.
Czyli na Broniewskiego.
Tak. Znaczy wtedy jeszcze ośrodek był na Zgierskiej, ale tak.
Ale w siedzibie ośrodka, a nie w samym oknie życia.
Dokładnie. I myślę sobie, że w różnym momencie życia rodziny może przyjść jakiś kryzys i taka myśl, że nie dam rady, muszę dla tego dziecka coś wymyślić. No i wymyślają niektóre kobiety czy rodziny właśnie okno życia.
Ale to jednocześnie daje wam, specjalistom, którzy przy takich sytuacjach są obecni, do myślenia, bo właśnie uruchamia się w was taka potrzeba apelu do tych rodziców. Zgłoście się, powiedzcie, co wam potrzeba, z czego wynika ta decyzja, jakie są problemy, my wam pomożemy. To nie jest tak, że od razu, gdyby droga tego dziecka już jest... Prawnie jest skazana na ten proces adopcyjny, prawda? Czy tam proces trafienia najpierw do rodziny zastępczej, ale docelowo walczycie o to, żeby ta rodzina biologiczna się pojawiła z powrotem.
To jest ważne z kilku powodów. Natomiast to, o co też walczymy, o co apelujemy, to, że gdy pojawiają się jakieś problemy, trudności, kryzysy, to żeby szukać pomocy. Bo my wiemy, że w życiu jest ciężko, że przychodzi, nie wiem, brak pracy, jakiś taki brak wsparcia ze strony rodziny. Do tego być może w przypadku kobiet po porodzie jakaś depresja poporodowa, czy potem jeszcze jakieś gorsze problemy. I człowiek nie wie, co robić. I dobrze wtedy porozmawiać z kimś, kto pokaże inną drogę, jakieś inne perspektywy, że nie tylko ta myśl o oddaniu dziecka do adopcji tutaj jest najważniejsza, ale też właśnie, że można gdzieś szukać pomocy. Doświadczenie pracy ośrodka pokazuje, że są takie kobiety, które zgłaszają się do nas jeszcze w czasie ciąży, że myślą o adopcji, ale później okazuje się, że pewne sprawy można rozwiązać, wyjaśnić,
otrzymują wsparcie,
czasami konkretną pomoc, czy to załatwienie jakiejś sprawy w urzędzie, napisanie jakiegoś pisma, skontaktowanie z kimś i zmieniają tą decyzję. I to właśnie o to chodzi. Ośrodki adopcyjne wcale nie zacierają rąk i nie cieszą się, że o, mamy kolejne dziecko do adopcji, tylko zadajemy pytanie, co możemy zrobić, żeby to dziecko przy pani zostało? Jeżeli ta kobieta nadal jakby twierdzi, że nic, że nie chce, że nie może, że nie da rady, no to my też w żadną stronę nie napieramy. To nie jest nasza decyzja, to jest decyzja tej osoby i ona ją musi podjąć, ale mając jakby też wiedzę o tym, że są inne rozwiązania właśnie, czy dom samotnej matki, czy rodzina zastępcza na jakiś czas, dopóki nie uporządkuje moich spraw w życiu, bo adopcja to jest taki moment, kiedy już potem nie ma odwrotu.
To jest ostateczność.
Tak, a dopóki można, to można jeszcze wiele rzeczy zrobić.
To za chwilę będziemy tę prawną drogę także śledzić, ale zacznijmy od tego telefonu, bo jak się domyślam, to musiał być jakiś chyba telefon do ośrodka. Jestem mamą tego chłopca i chciałabym, żeby to dziecko do mnie wróciło. Tak, tak to było? Tak. Jak to było? Proszę powiedzieć.
No, pani zadzwoniła najpierw w ogóle do Caritas, czyli no jakby do źródła, gdzie dziecko zostawiła i została przekierowana do mnie. I tak właśnie powiedziała, jestem mamą tego chłopca z okna życia.
I pani wtedy pewnie miała w sobie jakieś takie mieszane uczucia. Z jednej strony, jak się domyślam, pewien rodzaj radości, być może uda się pomóc, ale z drugiej strony, no, pewien rodzaj niepewności. W końcu każdy może zadzwonić i powiedzieć, to jest moje dziecko.
Zgadza się. No my w ośrodku staramy się być ostrożne w różnych tematach, dlatego że i dzwonią osoby postronne, i czasami dzwonią też dziennikarze, i czasami jacyś prywatni detektywi, którzy chcą się czegoś dowiedzieć, na przykład o adoptowanym kiedyś wiele lat temu dziecku. I no nie udzielamy takich informacji przez telefon, więc jak ta pani zadzwoniła, to ja się ucieszyłam rzeczywiście. Odetchnęłam z ulgą, że nasz apel poskutkował, ale też przede wszystkim dlatego, że będziemy mogli coś zrobić w tej sprawie. Ale powiedziałam od razu też jasno, że proszę mnie zrozumieć, ale ja nie wiem, czy pani jest tą osobą. My musimy to sprawdzić. Natomiast mama powiedziała tyle faktów istotnych z życia dziecka, tyle rzeczy, które ona tylko mogła wiedzieć i my, bo widziałyśmy dziecko, a później również przysłała różne dokumenty, które to potwierdzały. Natomiast no nadal jakby nie mieliśmy tutaj jeszcze pewności, dlatego umówiliśmy się osobiście i spotkaliśmy się na rozmowę, która trwała kilka godzin. Wszystkie dokumenty obejrzeliśmy, zawiadomiliśmy sąd. I potwierdziła tutaj to, że jest tą mamą. Tak? To...
Dla dobra oczywiście całej sytuacji, ale przede wszystkim dla dobra rodziców, mamy i dziecka ta osoba pozostaje anonimowa, tak. I nie będziemy zdradzać żadnych szczegółów związanych z jej tożsamością, ale proszę powiedzieć, jak ta rozmowa przebiegła. To znaczy ona próbowała się wytłumaczyć, próbowała wyjaśnić wam, dlaczego tak się stało, czy była na tyle już tylko zdeterminowana do tego, by teraz działać, by dziecko do niej wróciło? Jak to wyglądało?
No, w tym pierwszym telefonie to było dużo emocji też, tak? Bo myślę, że też to się wiązało z lękiem i niepewnością, czy mi się uda, czy dam radę, co teraz będzie dalej. No bo chcę, ale nie wiem, co robić, więc myślę, że tutaj ta niepewność była. Mama z troski o dziecko tak naprawdę to zrobiła. Także ten pierwszy argument, który się pojawił, to chciałam dla niego dobrze. Chciałam, żeby miał dobre, godne życie. Chciałam, żeby miał lepszą rodzinę, żeby miał to, co ja mu nie mogę dać.
To chodziło o jakieś braki materialne?
Różne rzeczy. Sytuacja jest skomplikowana, trudna, taka może być wielopłaszczyznowa, o czym przekonaliśmy się drugiego dnia, kiedy się spotkaliśmy i mogliśmy porozmawiać i poznać historię tej mamy, jej życia całego. I to nie jest tak, że to taki jeden powód mały jakiś powoduje, że ktoś taką decyzję podejmuje, tylko na to dużo rzeczy wpływa przez wiele lat, to są różne okoliczności i tutaj też tak było. Po prostu, można powiedzieć, się przelała szala goryczy w tym danym momencie, kiedy nie było wsparcia i taka decyzja była podjęta.
A co się pojawiło później? To znaczy, co według pani też jako psychologa, jako specjalisty zadziałało? Czy spowodowało taki zwrot, że ta mama jednak zadzwoniła i postanowiła dziecko odzyskać? To są jakieś takie mechanizmy emocjonalne, które działają? Nie wiem, rano się budzę, idę do pokoju swojego dziecka.
No właśnie, i widzę, tak było. Tak powiedziała
puste mama. Łóżeczko?
Tak powiedziała mama, że no po prostu była przerażona. Ona zrozpaczona i nie mogła sobie poradzić z tym widokiem tego pustego łóżeczka. Ale też to, co nie tylko ona powtarza, ale mamy też takie doświadczenie z tymi mamami, które jednak do nas trafiają, że one mają w sobie dużo takiego niepokoju, co będzie dalej z moim dzieckiem. A wkładając do okna życia, to ona zostaje z taką pustką, bo nie wie, już jej nigdy nie dowie, nikt jej tego nie powie, bo musiałaby się ujawnić, prawda? Natomiast jak nie wie, to się boi, co z nim teraz się dzieje, czy jest wszystko w porządku, czy trafi do dobrej rodziny. Więc ona też tutaj się zastanawia, co teraz dalej będzie. No i myślę, że stąd była ta decyzja, żeby się jednak odezwać. A jak my też oferowaliśmy jakąś pomoc, wsparcie, no może to zachęciło a może jednak ta miłość tutaj była najważniejsza. Trudno to powiedzieć, no będziemy też rozmawiać, jeszcze jesteśmy w kontakcie i pani, która opiekuje się w tej chwili dzieckiem, też będzie widziała tą relację i to wszystko, co się dzieje między mamą a dzieckiem i będzie mogła wspierać to.
No właśnie, teraz wyjaśnimy tak proceduralnie i prawnie. Dziecko, które trafia do okna życia, jest przyjmowane przez te pierwsze osoby, które są tam na miejscu, trafia potem pod opiekę lekarzy i co się dzieje dalej, kiedy okazuje się, że stan zdrowia jest zadowalający?
No, kiedy jest to maleńkie dziecko, takie zaraz po urodzeniu, no to lekarze zostawiają troszeczkę to dziecko w szpitalu na obserwacji, robią stosowne badania i to, co bardzo ważne w przypadku okna życia, określają taki prawdopodobny wiek dziecka, czyli kiedy mogło się urodzić. Prawdopodobne, tak, bo tutaj do różnych takich przesunięć i zafałszowań może dochodzić. Mieliśmy taki przykład dziecka kiedyś z Kutna, że naszym zdaniem to tutaj to dziecko było starsze niż to potem wpisano. Ale no, akurat przy maleńkim dziecku to jest może mniej istotne niż przy takim dużym, jak ten chłopiec 8-miesięczny, gdyby do takiego zafałszowania doszło. Ale no, w tym przypadku lekarze zbadali i orzekli, że dziecko jest zdrowe i nie ma powodu, żeby zostawało w szpitalu. Tym bardziej, że jest teraz COVID i to nawet mogło być zagrożenie dla niego, żeby został w tym szpitalu. No i jeszcze wracając do tego, jak dziecko jest malutkie i sobie jest w tym szpitalu przez tam tydzień, dwa, to wtedy jest czas na działanie sądu, żeby wydał postanowienie o umieszczeniu tego dziecka w rodzinie zastępczej i nadaniu imienia, nazwiska i tych wszystkich danych, które sąd nadaje. A w tym przypadku tutaj trzeba było działać tak naprawdę szybko, bo trzeba było znaleźć miejsce, gdzie to dziecko będzie bezpieczne. Był poniedziałek wielkanocny, sądy nie działają, MOPS nie działa, a na szczęście prywatny telefon do dyrektora MOPS-u z pytaniem, gdzie to dziecko może jechać, a wcześniej też obdzwoniłam znane pogotowie rodzinne, zapytać się, czy mają miejsce, czy przyjmą takiego chłopca. No i jak już miałam zgodę wstępną od jednej rodziny, no to powiedziałam panu dyrektorowi, że możemy tutaj spróbować i wyraził zgodę i dzięki temu chłopiec ze szpitala przejechał prosto do tej rodziny zastępczej, gdzie już na niego czekała, miała wszystko przygotowane, łóżeczko, ubranka.
I jednocześnie po świętach ruszyła ta procedura sądowa.
No następnego dnia we wtorek rano, jak już przyszłam do pracy, to napisaliśmy wniosek do sądu o wydanie postanowienia w takim trybie zabezpieczenia dziecka, żeby miało to miejsce w tej rodzinie zastępczej. Jednocześnie też na bieżąco też informowałam sąd o tym, że no, jak tylko miałam w środę informację od matki, że taki jest sygnał, tak?
Żeby... Czyli to były dosłownie dwa dni po
tak,
tym, jak to się
tak,
stało.
Tak, także informowałam, żeby sędzia nie nadała jakiejś nowej tożsamości dziecku, zwłaszcza, że już
bo zdążyli
prawdopodobnie to jest to dziecko, które tutaj
czyli my dzisiaj mówimy Antoś, bo to jest to imię od sióstr
tak.
Urszulanek, natomiast
to nie jest Antoś.
Nie nazywa się Antoś. Udało się szybko, bardzo szybko tę tożsamość właściwą, prawdziwą, źródłową, może powiemy w ten sposób, ustalić. I czy w związku z tym, kiedy ta sytuacja czasowo jest tak krótka, to się wszystko tak szybko dzieje, nie można cofnąć tej procedury sądowej, jeżeli matka wraca, jeżeli chce znów zaopiekować się tym dzieckiem, być może będzie potrzebowała waszego wsparcia, innych ośrodków, nie da się cofnąć tej procedury, to dziecko zostaje w tej rodzinie zastępczej, do której trafiło?
Na razie tak, ponieważ no, tak jak powiedziałam, w takim trybie zabezpieczenia dziecka zostało wydane postanowienie o umieszczeniu go gdzieś i teraz trzeba wydać postanowienie o tym, żeby ono mogło wrócić do tych rodziców biologicznych, bo z jakiegoś powodu ta sytuacja się zdarzyła. I sąd teraz przy pomocy swoich narzędzi, kuratorów będzie musiał sprawdzić, czy ustały przyczyny, dla których się to wydarzenie zadziało. Czyli to jest bezpieczne środowisko, miejsce i czy mama może mu zapewnić wszystko to, co potrzeba, czy właśnie będzie to wsparcie. Sąd musi to sprawdzić.
Czy tak naprawdę to dziecko trafi już właśnie w sferę jakoś bezpiecznego życia, nie będzie mu groziło na przykład, nie wiem, za kilka miesięcy czy za dwa lata kolejna taka sytuacja, prawda?
Tak, tak. Także no, jak mam takie doświadczenie też, jak rodzice starają się o przywracanie władzy rodzicielskiej, bo z jakiegoś powodu to dziecko, nie wiem, zostało im zabrane, to oni też muszą udowodnić, tak? Pokazać, że po pierwsze im zależy, że się angażują w życie dziecka, że się interesują jego losem, nawet jak ono przebywa w rodzinie zastępczej czy w domu dziecka i że coś zmieniają w swoim życiu, że sytuacja staje się stabilniejsza, że jakaś praca, jest jakieś mieszkanie. Więc myślę, że tutaj tą sytuację rodzinną, my ją poznaliśmy z opowieści pani i widzimy pewne obszary, w których można pomóc, jeżeli ona oczywiście będzie chciała, bo to też jest tak, że my coś możemy widzieć, ale to nie musi być potrzebą tej mamy. może ona inaczej to sobie wszystko wyobraża i no wtedy też trzeba to uszanować, bo to jest jej życie.
Ale ona musi się poddać tej procedurze i też jak gdyby zgodzić się na waszą pomoc, żeby móc odzyskać dziecko?
Czy nie, to nie jest to warunek. Jest ona może, korzystać z pomocy kogo innego. My pewne rzeczy zaproponowaliśmy, ale czy mówię tak, czy skorzysta, czy nie, to jest już inna kwestia. Natomiast na pewno sąd postawi jakiś warunek, że trzeba będzie coś udowodnić.
A czy ona ma świadomość, że istnieje takie ryzyko, taka możliwość, że to dziecko nie będzie mogło do niej
wrócić? Nie rozmawialiśmy o tym w ten sposób. Raczej patrzyliśmy na to z nadzieją, tak? Bo nie ma takich, jak to się mówi, grubych problemów, grubych przeszkód, które uniemożliwiałyby to. Że można naprawdę zorganizować to życie, że się uda. I my w to wierzymy, mamy nadzieję. Najważniejsze, żeby mama wytrwała. Myślę, że z jakimś wsparciem jej się uda. Mamy taką nadzieję.
A ma kontakt ze swoim synkiem?
Tak.
Jak to wygląda? Może pani coś o tym więcej powiedzieć?
No ja osobiście nie uczestniczę w tych spotkaniach, ale odwiedzę go w tej rodzinie zastępczej.
Czyli trzymamy kciuki, życząc powodzenia mamie,
tak,
także
zdecydowanie,
chłopcu. Zdecydowanie. Ale proszę powiedzieć, bo takie historie, o których pani już trochę wspominała, czyli to, że jeszcze na etapie ciąży matki czy rodzice zastanawiają się, czy będą w stanie zaopiekować się tym dzieckiem, trafiają do was. Jaka jest przyczyna tych obaw? Z czym oni do was przychodzą? Z jakimi problemami? Dlaczego się obawiają tego, że nie będą w stanie sprostać temu zadaniu?
Różne są przyczyny. Tak naprawdę przekrój tych mam, czy nawet całych rodzin biologicznych, którzy decydują się o tym, żeby, tak to się mówi popularnie, zrzec się dziecka, ale oni po prostu wyrażają zgodę na jego adopcję, jest ogromny. Czasami jest to, teraz rzadziej, ale kiedyś częściej może to były kwestie finansowe, że jak się rodziło dziecko i nie było żadnego zabezpieczenia, bo nie było tego kośniakowego, nie było 500+, no to na przykład rodząca studentka, ona nie miała w ogóle szansy na to, żeby utrzymać dziecko, bo nie miała prawa do zasiłku macierzyńskiego, bo nie pracowała. Teraz jest to inaczej. Więc z tego powodu liczba dzieci jest mniejsza, zgłaszanych do adopcji. Ale sama kwestia właśnie mieszkaniowa, materialna, takiego zaplecza jest ważna, ale na pierwszy plan zawsze wysuwa się wsparcie, bo jak kobieta ma wsparcie w partnerze, w ojcu dziecka, czy w swojej rodzinie, czy w kimś bliskim, to jest zawsze taki punkt zaczepienia i można coś zacząć. Czasami jest to kwestia młodego wieku, że jakieś nieletnie mamy też się decydują, żeby oddać, bo szkoła przed nimi, bo nie wiem, czasami presja rodziny, która mówi, to nie czas dla ciebie, ty musisz się teraz zająć czymś innym. Czasami jest to kwestia choroby rodziców biologicznych. Z dużą świadomością na przykład przychodzą do nas nieraz mamy chore psychicznie, które mówią, że nie dam rady. Nie dam rady, jak mam nawrót albo coś się dzieje w moim życiu, to ja nie wychowam tego dziecka. Niech ono ma rodziców takich zdrowych, a nie tak jak ja funkcjonuję. Czasami choroba dziecka, tak, przeraża rodziców i dzwonią, że no, nawet przed świętami miałam telefon od pana, który myślał o oddaniu swojego dziecka z zespołem Downa. Bo są przerażeni po prostu, 4 czy 5 miesięcy minęło, a oni są w depresji i nie radzą sobie.
Ale też mogą liczyć na waszą konkretną pomoc, tak?
Mogą
kontakt
naszą...
ze specjalistami,
tak.
z ludźmi, którzy ale mogą też, właśnie też, to pokierować.
Tak, szukanie właśnie też innych dróg, innych rozwiązań, bo my wiemy, że w takich ekstremalnych sytuacjach, kiedy spada na człowieka coś nagle, a wcześniej nie miał doświadczenia z tym, to on potrzebuje kogoś, kto mu pokieruje, kto go popchnie w jakieś właściwe miejsce, spotka się z osobami, które mają to już za sobą i przetarły ścieżkę, więc on będzie już... wiedział, jak to zrobić. Także tych różnych historii, czasami to są uzależnienia, czasami to jest już, nie wiem, no na przykład 7 czy 8 dziecko i ktoś mówi, no już nie daje rady bardziej. Czasami jest to dziecko, które jest owocem gwałtu i kobieta mówi, no nie będę w stanie go pokochać.
To jest dla mnie to, chcę urodzić.
Chcę urodzić, chcę oddać. Mówi, ja nie będę mogła patrzeć na to dziecko, bo będzie to mi przypominać. Chociaż czasami też właśnie jakby po pracy takiej terapeutycznej, po przegadaniu tych pewnych rzeczy, też się zdarzyło tak, że kobieta decydowała się, że przyjmie to dziecko.
Mimo tego, że
mimo tego.
Na początku natomiast była zdeterminowana, że tak się nie
pierwszy
stanie.
Moment taki był taki właśnie też decyzji. Teraz coraz częściej jest tak, że to jest kwestia właśnie jakiejś wielodzietności albo dziecko rodzi się chore.
I tutaj czujemy się bezradni.
Tak.
A proszę powiedzieć, co ludziom będącym w otoczeniu, na przykład młodej mamy, która, czy młodej kobiety, która zachodzi w ciążę i jest chociażby samotną matką, bez partnera, który ją opuścił na przykład w tej historii. Jak gdyby tutaj abstrahuję, bo tych historii właśnie może być bardzo wiele i przypadków, ale pytam o to, kiedy nam w otoczeniu właśnie takiej osoby powinna się zapalić jakaś lampka, być może ktoś potrzebuje naszej pomocy, być może kogoś powinniśmy pokierować, czy to do takiego ośrodka, czy do innego. Jak reagować na takie symptomy, jeżeli one się w ogóle tak ewidentnie pojawiają?
Myślę, że gdy w ogóle, nawet nie w takiej sytuacji, że nie wiem, partner opuścił już takie skrajnie, tak, tak jak w tych historiach, o których mówiliśmy, ale w ogóle no, kobieta, kiedy zostaje pierwszy raz matką, a jest młoda i nie ma doświadczenia i jest sama, to ona potrzebuje nawet takiego oddechu, tak, żeby ktoś został z tym dzieckiem, a ja w tym czasie, nie wiem, wyjdę do sklepu, zrobię spokojnie zakupy, a nie będę w napięciu to robiła, nie wiem, zostawiła dziecko sama na przykład i pójdę zrobić. Myślę, że też uważność na takie stany depresyjne matki, na to, w jaki sposób opiekuje się dzieckiem, czy go nie zaniedbuje, czy ją drażni płacz dziecka, czy ma cierpliwość.
Czy jakieś nerwy, które się pojawiają, prawda?
Czasami tak, czy jest w stanie sobie poradzić tutaj z tymi swoimi trudnymi emocjami, bo jeżeli nie, no to ewidentnie potrzebuje wsparcia. A druga rzecz, no to związana z tą takim życiem, z ekonomią i materialnymi sprawami, jeżeli ona jest sama, nie pracuje, to być może właśnie potrzebuje takiej pomocy, czy kupienia leków, czy kupienia pampersów. Więc w takich codziennych czasami obowiązkach, jak widzę, nie wiem, z tą sąsiadką i widzę, że coś tam się dzieje, to może zaproponuję obiad, ugotuję i zaniosę, bo ona nie ma siły,
czasami
albo nie ma czasu.
Czasami drobne gesty, które tak mogą sprawić, że ta codzienność będzie wyglądała nieco inaczej.
Tak, natomiast jak są takie poważne sprawy wynikające z zaniedbywania dziecka, czy z jakiegoś ciągłego płaczu dziecka, który słyszymy za ścianą, czy krzyków matki do dziecka, no to wówczas myślę, że trzeba zawiadamiać służby i nie czekać, aż jakaś tragedia wydarzy, o której znowu będzie głośno, bo jakieś dziecko zakatowane
widział,
i dlaczego nikt
słyszy
tego nie widział. No, trzeba po prostu reagować. Tak? Często jest tak, że czasami w żłobku czy w przedszkolu też kobiety, wychowawcy widzą, że kobieta też zaniedbuje dziecko, bo jest brudne, bo ciągle przychodzi w tym samym ubraniu i wtedy też trzeba zwrócić uwagę i zapytać, czy ma pani jakiś problem, czy możemy w czymś pomóc, a jeżeli to się nagminnie powtarza, no to też zareagować odpowiednio.
Czyli reakcja może być
tak
kluczowa, bo też liczy się jej czas.
Myślę, że ważne jest takie pytanie, czy w czymś mogę pomóc, czy coś ci potrzeba. Jestem tutaj, w razie czego daj znać. Jestem tutaj i ci pomogę.
Ale są też takie miejsca, jak właśnie wasz ośrodek, są też takie telefony, na które można zadzwonić, telefony zaufania. On funkcjonuje?
Tak, tak. Telefon zaufania nasz adopcyjny, on jest skierowany w zasadzie do wszystkich, których jakby temat adopcji dotyczy. Także dzwonią tutaj i osoby, które rozważają decyzję o oddaniu dziecka do adopcji, tak jak mówiłam przed świętami. Dzwonią też dorośli adoptowani, którzy chcą się dowiedzieć, jak mają poszukiwać korzeni. Czasami dzwonią ludzie, którzy są kandydatami, bo chcą zapytać o procedurę, jak to wygląda, a czasami to są jakieś kwestie formalne. Ostatnio też pani do mnie dzwoniła, jak ona mogłaby po 20 latach uzyskać postanowienie o adopcji swojej córki. Także takie formalne rzeczy. A czasami jest to po prostu wsparcie w jakichś trudnych, takich wychowawczych sprawach. Rodziny adopcyjne dzwonią.
U was są pedagodzy?
Psychologowie, pedagodzy. Mają doświadczenie, pracują z rodzinami, przygotowują rodziny adopcyjne. No i przez te lata myślę, że to doświadczenie gdzieś się uzbierało takie, że pokazuje nam, że pewne rzeczy no, można wyprostować i pomóc.
I myślę, że coś, co jest bardzo warte podkreślenia w takich sytuacjach, specjaliści nie oceniają. Specjaliści odbierają
telefon. Staramy się zrozumieć.
I pomagają.
Tak jak mówię, no, my nie jesteśmy od tego, żeby komuś nakazać coś albo zmusić do jakiejś decyzji. To człowiek musi sam zdecydować, czy chce pomocy, jaka ta pomoc ma być, w jakim zakresie. My pokazujemy różne rozwiązania, a człowiek decyduje o tym, co będzie dla niego najlepsze.
To jeszcze niech zabrzmi na antenie Radia Łódź ten numer telefonu, ten numer zaufania, pod który można dzwonić.
Adopcyjny telefon zaufania 607 16 15 80.
To jeszcze tak, by zakończyć tę naszą dzisiejszą rozmowę. Ta historia z poniedziałku wielkanocnego, dziecko w oknie życia i później mama, która po 2 dniach chciałaby to dziecko odzyskać. Czy to jest już jakieś szczęśliwe zakończenie, chociaż początek tego zakończenia właśnie dla tego chłopca? Jak ważne jest to dla niego, że ta mama jednak zdecydowała się no, wrócić?
Myślę, że tak, że dla dziecka, które 8 miesięcy, a wcześniej jeszcze 9 miesięcy w łonie matki przebywało, miało z nią kontakt, słyszało głos, było przez nią przetulane, znało ten zapach, znalezienie się w zupełnie obcym miejscu, to jest ogromny stres, trauma tak naprawdę, takiego porzucenia, oddzielenia od matki i to budzi ogromny lęk i taki silny lęk, że on nawet, to jest niewiarygodne, ale może spowodować zmiany w mózgu takiego małego dziecka. Więc jeżeli pojawia się mama, to on wreszcie może poczuć się bezpiecznie, bo jest coś, co on zna. Ktoś, kogo zna i zna jej ramiona i myślę, że tutaj to jest bardzo istotne, że ona będzie mogła się z nim spotykać, a on będzie się czuł bezpiecznie przy tym.
Bo takie kilkumiesięczne dziecko przecież nie zapyta, gdzie jest mama, co się stało.
I nie rozumie przede wszystkim całej tej sytuacji. Dla niego sprawa jest jasna. Płaczę, bo mi coś dolega, mama przychodzi i ja mam ukojenie. I to jest właśnie podstawa tej więzi, która się tworzy między człowiekiem a dorosłym, może małym człowiekiem a dorosłym, który się nim opiekuje. Podstawa przywiązania bezpiecznego, że mama jest, kiedy ja potrzebuję.
Trzymamy kciuki za tę rodzinę. Będziemy śledzić tę historię, oczywiście szanując absolutnie prywatność całej tej historii właśnie. Magdalena Lesiak, dyrektor Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi, była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.